Smutek to taki nieproszony gość, który zawsze znajdzie sposób, aby jakoś wedrzeć naszego życia i okraść nas z radości, ze spokoju. A smutek tak się składa, że ma różne wymiary i różne oblicza. Czasem wiąże się z tym, co było, z przeszłością. Dla Joanny smutek kojarzy się z tym przykrym ukłuciem gdzieś w środku. Za każdym razem, kiedy słyszy płacz małego dziecka, kiedy miała 19 lat, to był pierwszy rok studiów, wpadła ze swoim chłopakiem. Stwierdzili, że obydwoje nie są gotowi na to, żeby być rodzicami, że nie chcą mieć dziecka, więc postanowili usunąć ciążę. Przed zabiegiem lekarz powiedział, że wszystko będzie dobrze, ale po zabiegu uświadomiła sobie, że nic nie jest dobrze, że czuje się winna śmierci swojego dziecka, którego płaczu już nigdy nie usłyszy. Smutek, jej smutek wiąże się z tym, co zrobiła, z jej poczuciem winy. Czasem jednak też dotyczy teraźniejszości. William Cooper był 18-wiecznym poetą, który przez całe swoje życie zmagał się z depresją. I kiedy miał na swoim koncie już kilka prób samobójczych, w końcu trafił do szpitala psychiatrycznego i tam jeden z lekarzy był chrześcijaninem. Dzięki niemu William Cooper się nawrócił. I chociaż jego życie rzeczywiście zmieniło się i potem był autorem wielu niesamowitych, wspaniałych, pięknych hymnów i pieśni chrześcijańskich, to te trudne okresy depresji ciągle powracały. Na niego smutek miał oblicze zmagania z depresją i z bólem istnienia, z trudną teraźniejszością. Ale czasem też tak jest, że nasz smutek dotyczy przyszłości. Tak było w przypadku Sinatry, który choć skończył 80 lat, ciągle chciał śpiewać i koncertować i występować i nie zawsze temu dobrze szło, ponieważ zdarzało się, że w czasie koncertu po prostu zapomniał tekstów swoich piosenek, które przecież wykonywał wcześniej setki razy. Albo po koncercie był tak słaby, że miał problemy z oddychaniem i trzeba go było podłączyć pod tlen. I w którymś momencie jego syn mówi: tato, ale czemu nie przestaniesz śpiewać? Czemu nie dasz sobie, nie odpoczniesz? Przecież nie musisz. On mówi: nie, ja muszę. Ja muszę zrobić jeszcze więcej pieniędzy, aby zapewnić wam przyszłość, abyście byli bezpieczni. Dla niego smutek wiązał się nie tylko z tym, że się starzał, że zapominał, że miał problemy z oddychaniem i miał coraz mniej siły, ale wiązał się ze strachem o przyszłość swoich dzieci, swojej rodziny. Co będzie? I podobnie jest z nami, że kiedy patrzymy na swoje życie, to czasem ten smutek, który przeżywamy, wiąże się z tym, co było. Z tą jedną decyzją, jednym wyborem. To, co powiedziałem, to, co zrobiłem, z tą jedną kłótnią, która ciągnie się tygodniami za mną, miesiącami, a może przez całe życie. Smutek wiąże się z poczuciem winy. Czasem nasz smutek wynika z tego, co się dzieje wokół, z naszą teraźniejszością, ponieważ okazuje się, że nie radzimy sobie życiem codziennym, bo przygniotą nas problemy w pracy, czy w domu, czy w szkole, że nagle sypie się zdrowie albo na biurku jest sterta rachunków, które są niezapłacone, a nie ma jak ich zapłacić. A czasem też jest tak, że patrzymy w przyszłość i ta przyszłość po prostu nie maluje się zbyt różowo i boimy się o tą przyszłość, co będzie. I w takich momentach często czujemy się sami. Bo chociaż możemy mieć bliskich ludzi wokół siebie, którzy nam współczują, to w jakimś momencie mamy takie poczucie, oni współczują, ale tak naprawdę nie są w stanie czuć tego, co ja i zrozumieć tego, co przeżywam. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że w takich chwilach Bóg zdaje się być dziwnie odległy, chociaż Go najbardziej potrzebujemy. Mam takie wrażenie, jakby Bóg po prostu gdzieś sobie poszedł i nas zostawił w tym smutku, bo przecież wołamy do Niego, modlimy się, a On milczy, nie odzywa się. I wtedy potrzebujemy jakiegoś punktu zwrotnego, drogi wyjścia, drogi ucieczki z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. I tak jest z nami, ale to nie jest nowe doświadczenie, ponieważ obywatele Królestwa Judy 2700 lat temu przeżywali podobne wyzwania i problemy i oni też potrzebowali punktu zwrotnego. I właśnie dlatego Bóg przez proroka Izajasza powiedział do nich takie słowa. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. I mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swoje grzechy. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Bóg. Ale czemu trzeba ich było pocieszać? Kiedy czytamy Księgę Izajasza, te pierwsze 39 rozdziałów, to ta księga jest takim wyzwaniem. Zaufajcie Bogu, polegajcie na Nim. Nie ufajcie innym narodom, które was mają chronić, ratować przed waszymi wrogami i nie idźcie za ich bogami, ale zaufajcie Bogu, a On was uratuje. Ale Izraelici poszli za innymi narodami i poszli za ich bogami. Więc rozdział 39 kończy się zapowiedzią niewoli babilońskiej. Pójdziecie do niewoli jako konsekwencje waszych grzechów, waszych złych wyborów. A potem jest rozdział 40, który właśnie czytamy. I nagle ton się zmienia. Ponieważ zmieniła się sytuacja na świecie, upadły imperia, pojawiły się nowe, ale faktycznie ten tekst dotyczy czasów, kiedy Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej na 70 lat. I chociaż to był jeden z najtragiczniejszych okresów w ich historii, kiedy zostali deportowani ze swojej ziemi, fizycznie zabrani do obcego kraju, a ich ziemia została spustoszona, świątynia zburzona, to ten tekst zaczyna się w dziwny sposób, bo Bóg mówi: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud i mówcie do serca Jerozolimy, czyli mówcie czule z miłością, tak aby poruszyć te najgłębsze struny w ich duszy. I Bóg mówi do ludzi, którzy mieli skomplikowaną przeszłość, trudną teraźniejszość i bali się swojej przyszłości. Bo kiedy oni myśleli o swojej przeszłości, to po prostu czuli się winni. Zdradzili Boga, odwrócili się od Niego i ponosili konsekwencje swoich grzechów. Mieli poczucie, że ta niewola to nie jest przypadek, to nie jest takie nieszczęście, w życiu, którym się trafiło, ale to była konsekwencja ich własnych wyborów. A teraz byli niewolnikami i od nich już nic nie zależało, bo nie mogli swojej sytuacji zmienić. Ich teraźniejszość była tragiczna. A kiedy patrzyli w przyszłość, to jaka może być przyszłość niewolnika? Na jaką przyszłość może liczyć? Ale Bóg przychodzi i mówi: wiem, że macie skomplikowaną przyszłość i teraźniejszość, ale chcę wam powiedzieć, że czas niewoli się dopełnia i że rachunki są już wyrównane. Ponieście konsekwencje swoich grzechów, ale to wszystko, co byliście winni, zostało zapłacone. Przeszłość jest zapłacona. Teraźniejszość za chwilę się zmieni, a co więcej, macie na co czekać, ponieważ dalej prorok mówi: głos woła na pustkowiu, uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Doliny ich będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome wyprostowane, a to co wyboiste wyrównane, wówczas objawi się chwała Pana. I zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak powiedziały. Oto Bóg mówi: będzie taki moment, kiedy ja osobiście zaingeruję w historię, kiedy wkroczę w wasze dzieje. I to ciekawe, że w tym tekście prorok mówi, że dla Boga nie jest problemem, gdzie jesteś. Dla Niego nie jest problemem to, że trzeba iść przez góry, doliny i przez stepy. Bo taki właśnie jest Bóg, że znajdzie cię w twoim smutku wszędzie, gdzie jesteś. Ale z drugiej strony paradoksalnie ten tekst mówi: uporządkujcie drogę i wyprostujcie ścieżkę. Ponieważ to nie byle kto przychodzi, ale sam Bóg, Król i Władca. A kiedy On przychodzi, to jest godnego przyjęcia, właściwego przyjęcia. A więc uporządkujcie drogę, tak aby się z Nim spotkać. I to jest pewien paradoks tej historii. Ponieważ Bóg tak czy inaczej zrealizuje swój plan w historii świata. I Bóg taki miał plan, że pewnego dnia niewola się skończy, że pewnego dnia Babilon upadnie i tak dalej. I to się wydarzyło. Ale jeśli te wydarzenia mają być dla Izraelitów początkiem odnowy, czegoś nowego, to oni muszą się przygotować na spotkanie z królem. I 700 lat później, po tych wydarzeniach, gdzieś na pustkowiu, inny prorok, który nazywał się Jan Chrzciciel, czytał niemal te same słowa, mówiąc: głos wołającego na pustkowiu. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie ścieżki Jego, ogłaszając początek służby Jezusa. I wtedy, za czasów Izajasza i za czasów Jezusa i dzisiaj, wyzwanie jest takie samo. Bo Jezus przyszedł i swoim przyjściem podzielił historię i rozpoczął nową erę, naszą erę, po Chrystusie. Dokonał niesamowitej rzeczy. Ale jeśli to przyjście ma mieć znaczenie dla nas osobiście i być początkiem odnowy, to my musimy go przyjąć jak króla, naszego króla, mojego króla. Musimy uporządkować drogę, i przygotować się na spotkanie z Nim. W przeciwnym razie to będzie tylko wydarzenie historyczne, które miało kiedyś miejsce, ale dla mnie nie ma osobiście żadnego znaczenia. Jednak tak to właśnie w smutku jest, że kiedy przeżywamy smutek, to często w tym smutku Bóg jest ostatnią osobą, o której chcielibyśmy w ogóle myśleć. Bo to moje problemy mnie przygniatają, to one sprawiają, że o nich ciągle myślę, o tym, co zrobiłem, czy o tym, z czym się teraz zmagam, czy o tym, co będzie. I wydaje się, że nie ma co o tym z Bogiem rozmawiać, trzeba samemu sobie w życiu radzić. I czasem tak jest, bo Boga specjalnie nie wierzymy, albo jest dla nas kimś odległym, albo po prostu o Nim nie myślimy. I tak było w historii Łukasza. Łukasz specjalnie w Boga rzeczywiście nie wierzył, zresztą nie sądził, że Bóg może interesować się kimś takim jak on. Nie sądził, że on może zasłużyć na Bożą uwagę. Miał na swoim koncie 2 nieudane małżeństwa. Miał kilkoro dzieci, którymi się w ogóle nie interesował, nie zajmował, nie dokładał się do ich wychowania. Nawet ich specjalnie nie znał. Zresztą jak miał się dokładać do ich wychowania, skoro sam był ciągle w dołku finansowym, a dlatego, że nie potrafił trzymać pracy. I do tego jeszcze miał problem z alkoholem, więc często sięgał do kieliszka. Więc myślał sobie, że jego życie, tak naprawdę smutne życie, to taka równia pochyła, po której będzie zjeżdżał powoli w dół. I że za późno, aby je na nowo poskładać. Pewnego razu spotkał kolegę z lat szkolnych, dawno się nie widzieli. I wiecie, jak to jest spotkanie z kolegą? Co u ciebie, co słychać, jak tam, co nowego? No i tak sobie opowiadały te historie. I ten jego kumpel w jakimś momencie mówi, a wiesz, Jezus zmienił moje życie. A tak sobie patrzę na niego. Co takiego? No, Jezus zmienił moje życie. Ja zaczął opowiadać o tym Jezusie. Ten Łukasz tak patrzy na niego trochę z niedowierzaniem, jakby bajek słuchał, no ale z grzeczności postanowił mu nie przerywać i słuchać do końca. I tak słucha tych historii. Z jednej strony trudno mu uwierzyć, że to Jezus coś może zrobić w życiu człowieka, ale z drugiej strony no, widzi faceta, który rzeczywiście ma życie poukładane, jakoś tak się no, to wszystko dobrze dzieje. Skończyła się rozmowa. On idzie do domu i zastanawia się, co z tym zrobić? Poznać tego Jezusa lepiej? Czy po prostu dać sobie spokój i to wszystko między bajki włożyć? Zrobić krok w stronę Boga? Czy krok do tyłu? I pójść swoją drogą? I okazuje się, że to jest dylemat każdego z nas, kiedy przeżywamy smutek. Bo kiedy przeżywamy smutek, to możemy albo się do Boga zwrócić, albo się od Niego odwrócić. A więc co zrobić, przeżywając smutek? Przeżywając smutek, pamiętaj, że Bóg chce się z tobą spotkać i zwróć się w Jego stronę. I tak jak mówi Izajasz, ten Bóg chce przyjść, my możemy się przygotować na Jego spotkanie, a ten Bóg przychodzi jako wielki król i władca. Przychodzi jako ten, który chce pokazać nam swoją wielkość, chwałę i majestat. I za każdym razem, kiedy przygotowujemy się na spotkanie z Bogiem, zaczynamy o Nim myśleć i Go poznawać, to nie tylko to zmienia naszą perspektywę na to, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, ale to też zmienia nasze spojrzenie na siebie samych. Siebie samych też inaczej widzimy. I tak właśnie było w tym przypadku, że Izajasz mówi do swoich słuchaczy tak. Głos mówi, głoś. Zapytałem więc, co mam głosić? To, że wszystko, co żyje, jest trawą. Z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny. Usycha ta trawa i wiennie ten kwiat, gdy tylko wiatr Pana powieje na nie. Tak, ludzie są jak trawa. Trawa usycha, kwiat wiennie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. To nie brzmi zbyt optymistycznie i pozytywnie to, co mówi Izajasz, ale mówi, tak naprawdę wszystko, co jest, co istnieje, jest jak trawa. Także ludzie są jak trawa. A wiecie, jak to z trawą jest? Jak trawa uschnie, to powieje wiatr, nagle zamienia się w pył i po prostu trawy nie ma, znika. Nie ma nawet śladu po niej. I tak jest z ludźmi. Ludzie mają swoje ambicje, marzenia, swoje cele, dążenia. Ale pewnego dnia powieje wiatr i śladu po niej nie zostanie. Człowiek był, a dzisiaj człowieka nie ma. Odszedł. Skończyło się jego życie. I adresaci tych słów, ludzie, którzy czytali te słowa w czasie niewoli babilońskiej, doskonale to rozumieli, bo przecież oni byli niewolnikami i wiedzieli, że ich życie nie ma znaczenia. Życie niewolnika w ogóle się nie liczy. No nie wiedzieli, oni są jak trawa. Ale nam często w XXI wieku zajmuje to trochę więcej czasu, aby to zrozumieć. Dwoje staruszków siedzi przy stole kuchennym i oglądają stare albumy. Kiedyś byli piękni i młodzi, dzisiaj szron przysypał ich włosy i okazuje się, że zmarszczki pojawiły się na ich twarzach. I patrzę na te zdjęcia ślubne. On był najprzystojniejszym facetem w okolicy. Wysoki, silny mężczyzna. Wszystkie dziewczyny się w nim kochały. A ona wyglądała jak królowa na tym balu, na tym ślubie. I zresztą była królową jednego balu. Najpiękniejsza dziewczyna na osiedlu. Dzisiaj on porusza się o lasce, taki przygarbiony. A ona trzyma ten album i palce ma powykręcane przez artretyzm. Zastanawiam się, kiedy to wszystko minęło. Kiedy ta młodość się skończyła. A potem przerzucają kartki w tym albumie i znajdują takie zdjęcie z rodzinnej wigilii, kiedy wszyscy się zjechali. I patrzą na te twarze, i opowiadają sobie historię, przypominają sobie imiona. I patrzą, że większości z nich już nie ma. Ten umarł 10 lat temu, miał zawał. Ten miał wypadek, ta miała wylew. Ten umarł 2 lata temu, ta umarła rok temu. Już ich nie ma. Powiał wiatr i zniknęli. Jak trawa. Jednak Izajasz nie mówi tego po to, aby nas wpędzić w depresję i wpędzić jeszcze bardziej melancholijny i smutny nastrój, ale pokazuje pewną prawdę, że zawsze, kiedy ograniczony człowiek spotyka się ze świętym Bogiem, to odkrywa własną bezradność wobec życia. Uświadamia sobie nagle, że jesteśmy bezradni wobec tego, co było, bo nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości. Mamy małą kontrolę nad teraźniejszością, a przyszłość w ogóle jest poza naszym zasięgiem. Zresztą przyszłość wszystkich w pewnym sensie jest jednakowa. Bo mamy kalendarze pełne spotkań, różnych dat, ale każdy z nas w tym kalendarzu ma gdzieś tam wpisaną datę, o której nie wie. To jest spotkanie, które czeka nas wszystkich, spotkanie ze śmiercią. Bo wszyscy pewnego dnia przeminiemy. I uświadamiam sobie to, że jesteśmy przemijający i bezradni wobec życia. To jest właśnie ta świadomość, która przychodzi wtedy, kiedy spotykamy się z Bogiem. Ale ten tekst na tym się nie kończy, ponieważ Izajasz mówi, tak to prawda, ludzie są jak trawa, ludzie przemijają, życie szybko się kończy i szybko umyka, ale mówi, że słowa naszego Boga trwa na wieki. To znaczy, że jest wieczne słowo wiecznego Boga, które mówi przemijającym ludziom o wiecznym życiu z Bogiem, o tym, jak z Nim żyć wiecznie. I okazuje się nagle, że ten Bóg ma dla nas plan dla naszego życia, który wykracza poza tu i teraz i że jest coś więcej, jest na co czekać i że Jego planem jest dla nas przyszłość, która nie kończy się wraz z końcem naszego życia. Chociaż wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie od najmłodszych lat, chodziłem na nabożeństwa, czytałem Biblię, a jeszcze zanim czytałem, to moi rodzice mi czytali opowiadania i opowieści biblijne. To pamiętam, że nawet jako małe dziecko zawsze bałem się śmierci. To było takie przerażające. Co ze mną będzie później? Co jest dalej? Jak to wygląda? I pamiętam, że kiedy miałem 10 lat, podjąłem taką decyzję, że chcę powierzyć swoje życie Chrystusowi. Powiedzieć, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie i proszę, przebacz moje grzechy, wejdź, zamieszkaj w moim życiu, od dzisiaj to jest Twoje. I zajęło mi trochę czasu, ale uświadomiłem sobie, że po tym wydarzeniu, chociaż dalej boję się bólu i unikam dentystów jak mogę i boję się umierania, bo to też niekoniecznie musi być przyjemne, to nie boję się śmierci. Bo wiem, że ta przyszłość, że wieczność jest w rękach Boga. A więc co zrobić, przeżywając smutek? Okazuje się, że przeżywając smutek, przyznaj się do własnej ograniczoności i uchwyć się Bożego Słowa, które trwa na wieki. A wtedy odkryjesz, że to życie nie kończy się tu i teraz, ale Bóg ma inną perspektywę. My przemijamy, ale On, Jego Słowo nie. A kiedy się wczytujemy w to Słowo i wsłuchujemy w to, co Bóg chce w tym Słowie powiedzieć, to odkrywamy, że czeka nas wyjątkowe spotkanie. W powieściach z Narni C.S. Lewisa jest opis tej baśniowej krainy zwanej Narnią. Przepięknej krainy, ale smutnej krainy, ponieważ odkąd rządzi nią zła uzurpatorka, biała czarownica, to w Narni jest wieczna zima i nie ma nigdy świąt Bożego Narodzenia. Ale pojawił się rumor, pojawiła się wieść. Jak mówi jeden z mieszkańców Narni, wieść głosi, że Aslan, czyli prawowity władca, jest już w drodze. Aslan nadchodzi. A kiedy ta wieść się pojawiła, śniegi powoli zaczęły się topić. I nadeszła wiosna. I właśnie to, o tym też mówi prorok Izajasz, bo mówi, wyjdź na wysoką górę, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Natęż mocno swój głos, zwiastunko dobrej wieści, Jerozolimo. Natęż głos, nie bój się, mów do miast Judy, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Pan przychodzi jako mocny. Symrawienie sprawuje władzę, przybywa z zapłatą, ma ze sobą należności. Jak pasterz będzie pas swoje stado, ku jagniętom wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. Bóg jest już w drodze. Bóg nadchodzi. Kończy się zima. I to jest fascynujące, że ten tekst rozpoczynał się zapowiedzią przygotujcie drogę, uporządkujcie drogę, bo czeka was spotkanie. A kończy się opisem tego, że Bóg faktycznie przychodzi, że On jest tuż, że On właśnie do nich idzie. I to jest Bóg, który nie jest jakimś słabym Bogiem, ale jest władcą. Jest potężny, z wyciągniętym ramieniem, z którym sprawuje władzę. I nieważne, że są poddanymi teraz króla babilońskiego, przychodzi większy król z silniejszym ramieniem, który wyprowadzi ich do swojej ziemi. I przychodzi ten król też jako pasterz. Ten, który to rozproszone stado owiec może zebrać na nowo i który tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących jest w stanie otoczyć troską i opieką. Bo taki właśnie jest Bóg. I oni tego doświadczyli. Po 70 latach niewoli nadszedł koniec. Bóg wkroczył w historię, w ich historię, wyprowadził ich z Babilonu z powrotem do ich ziemi, jako ich władca, jako ich pasterz. Tam wrócili, odbudowali świątynię, która była tym fizycznym, namacalnym znakiem obecności Boga pośród nich. Ponieważ Bóg do nich przyszedł. Ale kiedy Izajasz pisze te słowa, to one wykraczają poza tylko czasy niewoli babilońskiej, ale sięgają dalej. On nie mówi tylko o wyzwoleniu spod panowania Babilończyków, ale znacznie większym wyzwoleniu. Bo kiedy właśnie 700 lat później, po tych słowach, Jan Chrzciciel powiedział głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie ścieżki Jego. To właśnie wtedy Bóg wkroczył w nasz świat tak bardzo osobiście, że bardziej się już nie da. To właśnie wtedy to wieczne słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. To właśnie wtedy Bóg stał się człowiekiem i wkroczył w nasz świat i zna ten świat namacalnie, doświadczalnie, bo tutaj był i tu żył. Jezus Chrystus urodził się w Betlejem. Bóg stał się człowiekiem. I Bóg nie tylko wie o naszym życiu, bo jest wszechwiedzący, wie wszystko. Ale Bóg wie o naszym życiu i nas rozumie, bo On tu był. On wie, jak to jest być głodnym, bo był głodny. Wie, jak to jest być uchodźcą, bo był uchodźcą. Musiał uciekać ze swego domu. Wie, jak to jest być zdradzonym, bo go przyjaciel zdradził. W końcu wie, jak to jest być zabitym niesłusznie i oskarżonym. Jak to jest cierpieć, bo sam cierpiał. I On przyszedł do ludzi o trudnej przeszłości, skomplikowanej teraźniejszości i niepewnej przyszłości. Przyszedł do ludzi, którzy zmagali się ze swoimi grzechami i byli zniewoleni grzechem. Jezus przyszedł po to, aby nam przebaczyć, aby nas uwolnić. Przyszedł jako król, który wyzwala z tej największej niewoli, jaka jest, niewoli grzechu. Ale też jako dobry pasterz, który jest z nami w naszych codziennych zmaganiach, bo nas rozumie i jest obecny, i chce być obecny. I czasem to jest to, czego najbardziej potrzebujemy, kiedy przeżywamy trudne chwile, obecności kogoś. A Bóg daje nam swoją własną obecność. Kiedy Izraelici słyszeli te słowa, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, to myśleli sobie, no usłyszą pewnie parę słów pocieszenia. A Bóg ich zaskoczył. On sam przyszedł. I okazuje się, że sam Bóg jest ich pociechą. Jego obecność, Jego osoba. Jezus Chrystus daje nam samego siebie, bo mówi, chcę być w Twoim życiu zawsze. Chcę Cię pocieszyć w ten sposób i być rozwiązaniem. A co więcej, On nie tylko zmienia przeszłość, teraźniejszość, ale też chce zmienić przyszłość, że nikt z nas nie musi bać się przyszłości, śmierci, odchodzenia. A możemy żyć z przeświadczeniem, że czeka nas życie wieczne z Bogiem. Nie dlatego, że jesteśmy zarozumiali, ale dlatego, że Bóg tak obiecał w swoim Słowie. A więc co zrobić, przeżywając smutek? Przeżywając smutek, uwierz, że Bóg już przyszedł i chce być Twoim pocieszeniem. A ten Bóg, który już przyszedł i chce być naszym pocieszeniem, tak jak do Jerozolimy przemawiał do jej serca w taki czuły, osobisty sposób. Tak też do nas chce przemawiać w taki bardzo czuły i osobisty sposób w momentach, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Akurat wtedy byłem w podróży i dostałem telefon od mojej mamy. To było 2 dni po jej kolejnej chemioterapii. Zadzwoniła i takim drżącym głosem powiedziała, że tata rozmawiał z lekarz prowadzącą. I ona powiedziała wprost, już nie ma nadziei. I wiedzieliśmy, że sytuacja jest skomplikowana, że rokowania są złe, ale ciągle liczyliśmy, że coś się może wydarzyć, że być może coś się zmieni, że kolejna chemioterapia zadziała. Ale ta rozmowa była takim jednoznacznym zamknięciem, że tu już nic nie można zrobić. I pamiętam, kiedy skończyłem tą rozmowę i tak siedziałem przez chwilę w tym pustym pokoju, próbowałem pozbierać myśli. To jedna z pierwszych myśli, która przyszła mi do głowy, to jest to, że jesteśmy szczęściarzami, że zaufaliśmy Jezusowi. Jaką to różnicę sprawia, że Jemu zaufaliśmy i że to On jest naszym królem i naszym pasterzem. Bo to sprawia różnicę wiedzieć, kiedy myślę o swojej mamie, kiedy ona myślała też o swoich ostatnich chwilach, że kiedy była jeszcze młodą dziewczyną, to dała swoje życie Jezusowi i On przebaczył jej przeszłość, wszystko, co było, skomplikowane życie, jakieś trudne meandry tego życia, to wszystko jest przebaczone. To sprawia różnicę wiedzieć, że chociaż takie pożegnania są koszmarnie, potwornie trudne i bolesne, to, że Bóg jest z nami. Przez te 2 ostatnie tygodnie, kiedy mieliśmy hospicjum domowe, mieliśmy takie poczucie, że Bóg jest z nami każdego dnia, że Bóg nam pomaga, kiedy my towarzyszymy mamie w tej ostatniej drodze. A też zachętą dla mnie osobiście było to, że nie tylko Bóg jest z nami, ze mną w tej chwili, z moim tatą, z moim bratem, ale też, że Bóg jest z moją mamą. Że On jest z nią, kiedy ona wyrusza w tą ostatnią podróż. I my możemy odprowadzić ją kawałek, podtrzymać za rękę. A On poprowadzi ją dalej. Do końca i poza koniec. Tam, gdzie my już później możemy. I w końcu świadomość tego, że zaufaliśmy Jezusowi, też zmienia perspektywę na przyszłość. Bo kiedy staliśmy na pogrzebie i śpiewaliśmy piosenki, słuchaliśmy Bożego Słowa, to wszyscy mieliśmy takie poczucie, że to nie jest pożegnanie. My nie mówimy żegnaj, a mówimy do zobaczenia. Ponieważ Bóg przygotował dla nas wieczność. Wieczność, która nigdy się nie kończy. I tak to jest, że my żyjemy w świecie, w którym nic nie jest na zawsze. Zdrowie nie jest na zawsze. Życie nie jest na zawsze. Relacje nie są na zawsze. Miłość czasami okazuje się, że nie jest na zawsze. Wolność i pokój też nie są na zawsze. Żyjemy w świecie, w którym nic nie jest na zawsze. Ale właśnie dlatego warto pamiętać, że w świecie, w którym nic nie jest na zawsze, Bóg przychodzi i nas pociesza swoją obecnością, i swoim słowem, które są na zawsze. Dlatego nie zwlekaj, ale kiedy przeżywasz smutek, wyjdź mu na spotkanie.